Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Kilka dni temu obchodziliśmy setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Bitwy Warszawskiej, która stanowiła moment kulminacyjny wojny polsko-bolszewickiej, przełomowy moment, w którym to losy tej wojny odwróciły się i w której to bitwie Polska po raz kolejny obroniła Europę, obroniła chrześcijańską cywilizację przed nawałą, tym razem bolszewizmu. Stąd moim i Państwa gościem, który opowie o aspektach historycznych Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej, jest pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, można powiedzieć, choć byłaby to zapewne taka teza publicystyczna bardziej niż historyczna, że w naszej historii ponad tysiącletniej państwa narodu polskiego mamy takie dwie daty, w których Polska w sposób szczególny zapisała się pozytywnie w dziejach Europy, chrześcijaństwa. Pierwsza z nich to jest rok 1683, czyli Odsiecz Wiedeńska, natomiast druga to właśnie rok 1920. Czy można powiedzieć, że w pewien sposób ten rok 1920 to była jedna z takich ostatnich emanacji Polski jako antemurale Christianitatis, jako przedmurza chrześcijaństwa?
No, ja mam nadzieję, za tym przedmurzem chrześcijaństwa to my jesteśmy i dzisiaj pozostaniemy. Trochę już w innym sensie, prawda, bo Europa zmienia się trochę na własne życzenie i mam nadzieję, że my Polacy będziemy narodem, który no, będzie jakimś czynnikiem opamiętania w Europie wobec tego, co się dzieje w Europie w ostatnich latach. Ale to już jest oczywiście zupełnie inne zagadnienie. Jeżeli chodzi o tą obronę Europy przed zalewem agresywnego barbarzyństwa, które militarnie próbowało zająć kontynent, rzeczywiście przynajmniej dwukrotnie, bo można jeszcze wcześniej także mówić o takich wydarzeniach, ale przynajmniej dwukrotnie ocaliliśmy Europę przed największym nieszczęściem, właśnie pod Wiedniem i w 1920 roku. No, tu można się zastanawiać, czy nie było tak, że wygraliśmy te bitwy, osiągnęliśmy wielki, wspaniały sukces, a nie umieliśmy tego wykorzystać. Pewnie pod Wiedniem trochę taki było, bo po tym zwycięstwie wspaniałym, potem już w następnych latach większego udziału w walkach z Turkami nie braliśmy, ale mimo wszystko traktat karłowicki oddał nam Podolę, tą część Ukrainy, którą zajęli Turcy, więc no, sprawiedliwości dziejowej stało się zadość. Bitwa warszawska z jednej strony uratowała niepodległość Polski, z drugiej strony pozwoliła nam wytyczyć granice daleko na wschodzie. No, można powiedzieć, że nie były to granice w pełni sprawiedliwe. Wielu Polaków pozostało poza granicami państwa polskiego, także na wschodzie, ale no, było to jednak osiągnięcie wielkie, wspaniałe. Inna sprawa, że no, na przykład Józef Piłsudski, głównodowodzący w Bitwie Warszawskiej 20 roku, miał poczucie żalu, bo z jednej strony ocalenie niepodległości Polski, zwycięstwo, z drugiej strony jednak no, upadek jego koncepcji federacyjnej. On był człowiekiem, który sięgał daleko i zdawał sobie sprawę, że na dłuższą metę utrzymanie niepodległej Polski pomiędzy dwoma agresorami, jakiegokolwiek koloru byliby ci agresorzy, czyli pomiędzy Rosją i Niemcami, będzie bardzo trudne. Dlatego Józef Piłsudski myślał o Federacji Narodów Europy Środkowo-Wschodniej. wschodnio. Myślał o nawiązaniu do tradycji Rzeczpospolitej Jagiellońskiej, o takiej federacji narodów, w skład której wchodziłaby i Polska, i kraje bałtyckie, i Białoruś, i Ukraina, a może nawet niepodległe państwo tatarskie na Krymie. Wszystkie te związane blisko ze sobą państwa miałyby potencjał tak wielki, że dałyby sobie radę i z Niemcami, i z Rosją. No niestety, z jednej strony, no powiedzmy, że wyprawa kijowska miała na celu zrealizowanie tej koncepcji, czy też przybliżenie jej. Z drugiej strony jej niepowodzenie, tej wyprawy kijowskiej i najazd bolszewików na Polskę, no już kładł kres tej koncepcji federacyjnej. To było wielkie nieszczęście, to była wielka tragedia dla Józefa Piłsudskiego i dla Polski, patrząc już tak dalekosiężnie. No więc w tym sensie można powiedzieć, że i pod Wiedniem, i pod Warszawą odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo, uratowaliśmy Europę, ale rzeczywiście tak zupełnie do końca tych dwóch bitew nie potrafiliśmy, albo inaczej, no nie można było już wykorzystać.
Panie profesorze, cofnijmy się do pierwszych dni sierpnia 1920 roku. Jak bardzo dramatyczna była sytuacja Wojska Polskiego na froncie? Jak wyglądały wówczas kwestie zarówno militarne, jak i polityczne?
No wyglądało to rzeczywiście dramatycznie. Bolszewicy idą do przodu, zwłaszcza na północy, zajmują poszczególne miasta, wprowadzają tam władzę sowiecką, równocześnie wprowadzają straszliwy terror. No te opisy, co tam się działo, te zbrodnie, morderstwa, zabijanie chłopów, ziemian, robotników, Żydów, rabowanie. No, są opisy, na przykład tego dr Grzegorz Gołębiewski opisał to, co się działo na przykład w Płocku, okupowanym przez bolszewików. To naprawdę czyta się to z przerażeniem. Z drugiej strony no, trzeba tutaj podkreślić, że ta ofensywa bolszewicka na Polskę miała już sama w sobie pewien zalążek no, pewnej przegranej, można powiedzieć. Józef Piłsudski wszystkie słabości działań bolszewików wykorzystał. Ten front z Polską dzielił się na dwa takie fronty. Front północny dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego i front południowy z Aleksandrem Jegorowem na czele. W tym froncie południowym zresztą komisarzem politycznym był Józef Stalin, żeby było ciekawiej. Te fronty rozdzielone bagnami poleskimi. Polacy umieli wykorzystać ten atut bagien, po prostu komunikacja pomiędzy tymi frontami była słaba. Mało tego, obrona na południu była tak silna, że z jednej strony bolszewicy podchodzili pod Warszawę, zbliżali się do stolicy. Z drugiej strony na południu nie zajęli nawet Lwowa. Co to spowodowało? Spowodowało to wydłużenie tego frontu olbrzymie, także siłom bolszewickim właściwie brakowało oddziałów do ścisłego obsadzenia. Bolszewicy planowali tutaj działania trochę tak jak w tłumieniu powstania listopadowego w 1831 roku. Planowali sforsować Wisłę na północ od Warszawy, oskrzydlić Warszawę ze wszystkich stron i wtedy zająć oblężoną Warszawę. Zakładali, że zdobycie Warszawy zakończy wojnę, że Polska stanie się sowiecką. Utworzyli już nawet w Białymstoku ten tymczasowy komitet rewolucyjny Polski z Julianem Archlewskim na czele, który ogłosił się polskim rządem bolszewickim. I szykowali się do stworzenia z Polski po prostu Republiki Sowieckiej. Ten rząd zresztą był coraz bliżej przywożony. No wiemy, że w czasie, gdy toczyła się Bitwa Warszawska, to był on w Wyszkowie, prawda, na plebanii w Wyszkowie, stąd to znane opowiadanie
Żeromskiego.
Żeromskiego, tak, na plebanii w Wyszkowie. No, w Polsce zapanowała pełna mobilizacja. No, próbowano stworzyć linię obrony na Bugu. To się nie udało. No, żeby zmobilizować chłopów polskich, premierem zostaje Wincenty Witos. Tutaj chodziło o to, żeby chłopi uznali sprawę Polski za sprawę swoją, chociaż myślę, że to problemu nie było. Większość polskich rolników, gospodarzy miała już świadomość polityczną polską, była już dobrze wyedukowana i tutaj wielkiego problemu nie było, no ale osoba Witosa mogła tutaj jeszcze działać mobilizująco. No, w Warszawie, gdy bolszewicy zaczynają się zbliżać, rozpoczyna się tworzenie armii ochotniczej i to było tutaj, zresztą generał Józef Haller stanął na czele tej armii.
Niezwykle popularny generał Haller wśród społeczeństwa, wśród młodzieży.
Tak, zwłaszcza wśród młodzieży, na człowiek wybitny, wspaniały, bardzo się zresztą cieszę z tego, że kilka lat temu w Toruniu odsłonięto wspaniały pomnik Józefa Hallera, trochę w podziękowaniu, bo to przecież jego oddziały przywróciły Toruń Rzeczpospolitej po traktacie wersalskim. Dodajmy, że do tej armii zgłaszali się no wszyscy, którzy byli w stanie nosić broń, także panie do różnych oddziałów sanitarnych, pomocniczych, ale także młodzi chłopcy. Może krytykuje się ten film Bitwa Warszawska z różnych powodów, ale tam są sceny trafne, bardzo taka udana scena pokazująca właśnie to wstępowanie do wojska i tych chłopców, którzy zalewają dokumenty atramentem, żeby nie widać było daty urodzenia, żeby dostać się do wojska, oszukują, podają się za starszych. Tak rzeczywiście było. Wszyscy chcieli bronić ojczyzny. Tak więc nastrój był bardzo bojowy, poczucie zagrożenia jednak także.
Panie profesorze, czasem w kontekście tych wydarzeń z lipca, sierpnia 1920 roku powtarzane są takie tezy o tym, że nastąpiło wówczas porozumienie wszystkich sił politycznych w Polsce, z wyjątkiem oczywiście partii komunistycznej. Czy to prawda? Czy faktycznie skonfliktowane przecież środowiska endecji, socjalistów, innych frakcji, chociażby ludowców, czy faktycznie było tak, że wszyscy wtedy stanęli ramię w ramię i każdy z nich, każda z tych frakcji, tych stronnictw politycznych zasłużyła się i pozytywnie odpowiedziała na apel obrony kraju?
Tak, więc to był pewien ewenement, chociaż przyznam, że jak gdyby prześledzić, przeanalizować historię Polski międzywojennej, to takich momentów było kilka, gdy powstawał stan zagrożenia, gdy coś zaczynało się dziać naprawdę niebezpiecznego, to potrafiono wznieść się poza te podziały polityczne i działać razem. I tak było w tym wypadku. No oczywiście poza ugrupowaniami skrajnymi, komunistycznymi tutaj no był jakiś margines ludzi, którzy na ten lep komunistów się dawali łapać to, na tą propagandę, ale w sumie to było bardzo, bardzo niewielu. Podobny stan takiego patriotycznego uniesienia ponad podziałami miał miejsce w 1939 roku, ale faktem jest, że na przykład także w latach 20. po układzie w Locarno na przykład przez kilka miesięcy nawet taki rząd był, w którym były ugrupowania, wszystkie ugrupowania wzięły udział w takim rządzie jedności narodowej. Można powiedzieć, że pod tym względem Polska była takim modelem solidarności narodowej o wiele bardziej budującym niż to jest dzisiaj.
Czyli solidarność i porozumienie między różnymi siłami politycznymi w Polsce. A jak wyglądała kwestia sojuszy, sojuszników? Czy Polska była w tym konflikcie z Rosją bolszewicką osamotniona, czy były też państwa czy jakieś armie, które Polsce sprzyjały i które z Polską współpracowały przeciwko bolszewikom?
No więc rzeczywiście nie wyglądało to najlepiej, jeżeli chodzi o tych sojuszników. No, naszymi formalnymi sojusznikami były państwa Antanty, czyli Francuzi i Anglicy. Wiemy, że Anglicy odgrywali rolę dwuznaczną, że ta nieszczęsna linia Kersona, która z inicjatywy Anglików linia na Bogu graniczna została zaproponowana, wtedy także powracała. W ogóle Anglicy byli gotowi chyba sprzedać nas bolszewikom wcale nie za wygórowaną cenę. No, Niemcy oczywiście zacierali dłonie i mieli ochotę, mieli no, wielką nadzieję na to, że bolszewicy zwyciężą. Bolszewicy zresztą z góry oświadczali, że jak zajmą Polskę, no to tereny Wielkopolski, Śląska, Pomorza oddadzą Niemcom. Ich aspiracje tak daleko nie sięgały, gdyby stworzyli jakieś wasalne państewko polskie na zasadzie Republiki Sowieckiej, to nie obejmowałoby ono prawdopodobnie zaboru niemieckiego w imię dobrych relacji bolszewickiej Rosji z Niemcami.
Należy też dodać nawet, że oddziały bolszewickie chroniły się niekiedy nawet na terenie Prus Wschodnich.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że po przegranej bitwie warszawskiej Niemcy niby internowali trochę oddziałów bolszewickich, chociaż ich potem powypuszczali, ale niektóre formacje przepuścili, czyli oni uciekli przed wzięciem do niewoli przez wojska polskie, gdy byli okrążeni, przekroczyli granicę z Prusami Wschodnimi, przeszli sobie tam ponad 100 kilometrów i zostali z powrotem wpuszczeni na teatr wojenny, niejako czyniąc pewne kłopoty Polakom, próbując wyjść na ich tyły. Więc to tutaj Niemcy zajmowali stanowisko bardzo antypolskie. No, pod wpływem niemieckim, czy też Niemcy zamieszkali w Gdańsku, odmawiali wyładowywania sprzętu wojennego. No, z Anglii, Francji jednak ten sprzęt płynął drogą morską. Polska kupowała tego sporo, ale nie można było tego wyładować, bo dokerzy zresztą pod wpływem komunistycznym też w Gdańsku odmawiali wyładunku. W dodatku no mamy jeszcze bardzo, bardzo nieprzyjazne Polsce postępowanie Czechosłowacji. No wtedy w lipcu ma miejsce ta nieszczęsna konferencja w SPA, w której zmuszono nas do rezygnacji z plebiscytu na Spiszu i Orawie. Ogromne, ale znaczące terytoria zamieszkały przez Polaków nie weszły w skład państwa polskiego. Tam zresztą też podzielono w niesprawiedliwy sposób Śląsk Cieszyński. Czesi robili jeszcze jedną rzecz, a mianowicie mieliśmy jedno państwo, które nam bardzo popierało, nam udzieliło ogromnej pomocy, oczywiście Węgry. Węgry z premierem Pálom Telekim, wspaniałym człowiekiem, ogromnym przyjacielem Polaków, i Węgrzy od razu, Teleki podjął decyzję jedną. Wszystkie pociski, naboje, wszystko co mają Węgrzy w magazynach, przekazują Polakom. No tak, tylko problemem było przetransportowanie tego. Czesi się nie zgodzili, ani przez teren Czech, ani przez teren Słowacji nie mogły pociągi z tą bronią dojechać. Tymczasem, gdy bolszewicy zbliżali się pod Warszawę, to my właściwie broni już nie mieliśmy. Znaczy mieliśmy broń, ale nabojów nie mieliśmy w tym sensie. Wyczerpywały się gwałtownie. I gdyby nie to, że w ostatniej chwili udało się przez Rumunię i przez te terytoria niezajęte przez bolszewików przywieźć te naboje, no to nie byłoby czym strzelać w sierpniu 20 roku przeciwko bolszewikom. Więc tutaj Węgrom jesteśmy winni ogromny szacunek, ogromne podziękowanie.
Panie profesorze, bardzo często w ostatnich dniach toczyły się, zwłaszcza internetowe, dyskusje na temat tego, kto tak naprawdę dowodził w Bitwie Warszawskiej, komu można przypisać autorstwo tego zwycięstwa. I chciałem spytać pana profesora o opinię, bo często tutaj pojawiają się szczególnie dwa nazwiska, naczelnego wodza, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, ale także szefa sztabu, czyli generała Rozwadowskiego. Czy tutaj w ogóle powinniśmy stawiać alternatywę?
No nie, ja właśnie uważam, że nie powinniśmy, no bo musimy zrozumieć istotę dowodzenia. Dowodzenia zwłaszcza wielkimi formacjami, frontami, prawda, armiami w czasie wojny. Wiadomo, że wódz naczelny nie jest od rozpisywania bitwy na jakieś drobniejsze szczegóły. Od spraw koncepcyjnych ma często zresztą swój sztab i znakomitych sztabowców. I ten generał Tadeusz Rozwadowski był genialnym sztabowcem i na pewno Bitwa Warszawska rozegrała się tak, jak rozegrała, dzięki jego umiejętnościom, inteligencji i znajomości fachu wojskowego. Także na pewno generał francuski Weygand też miał jakiś wpływ na ułożenie tego planu, ale powiedzmy tak, że Piłsudski także. Poza tym od Piłsudskiego zależała decyzja ostateczna. Można było układać plany, można było to wszystko rozrysowywać na papierze, ale ostateczną odpowiedzialność brał na siebie wódz naczelny, czyli Józef Piłsudski. I teraz powiedzmy tak, gdybyśmy pod Warszawą przegrali, bolszewicy zajmują Warszawę, no to oczywiście wszyscy by, i historycy, i publicyści, i dziennikarze mówiliby, że kto przegrał pod Warszawą? Józef Piłsudski. Ale skoro odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo i bolszewicy w panice musieli wycofywać się na wschód, to już autorów zwycięstwa jest kilku. Już się mówi, że to nie Piłsudski, tylko Rozwadowski, że także inne osoby, że generał Sikorski odegrał rolę i tak dalej. Wszystko to prawda jest oczywiście, ale ale ostateczne decyzje podejmował Józef Piłsudski. On był wodzem naczelnym i to było w pierwszym rzędzie jego zwycięstwo i moim zdaniem tak to trzeba ujmować. Czasami dyskutuje się także nad tym określeniem cud nad Wisłą. Sugeruje się, że to była z kolei przez narodową demokrację wprowadzony termin, żeby umniejszyć rolę Piłsudskiego. No, że był to cud, no to oczywiście ja się z tym też zgadzam, bo Pan Bóg nam na pewno błogosławił w tym zbożnym dziele ratowania Europy przed barbarzyństwem, więc i Pan Bóg, i Matka Boża odegrali tutaj swoją rolę, ale tak zazwyczaj jest, że Pan Bóg błogosławi dobrym i mądrym działaniom ludzi i o tym też musimy pamiętać. Więc był to cud, ale do tego cudu także sami dołożyliśmy swoje 3 grosze. Samo określenie cud zresztą no, jest skopiowaniem tutaj określenia sytuacji, która miała miejsce w 1914 roku we Francji, prawda, gdy Niemcy podchodzili już pod sam Paryż i wtedy odpowiednia mobilizacja wojsk francuskich, ale także uderzenie rosyjskie na Prusy Wschodnie, które zmusiło Niemców do wycofania części wojsk na wschód. Wszystko to spowodowało, że kontrofensywa francuska odepchnęła o kilkadziesiąt kilometrów Niemców spod Paryża, co nazwano cudem nad Marną, no bo nad tą rzeczką Marną tam się działania wojenne, ta kontrofensywa się rozpoczęła. Więc tutaj skopiowano trochę to określenie cud nad Marną, cud nad Wisłą, ale nie ma w tym określeniu właściwie niczego złego. Uważam, że musimy go, powinniśmy je stosować, zwłaszcza, że no to zwycięstwo miało miejsce w dniu, znaczy w okolicach dnia, bądźmy ściśli, 15 sierpnia, święta wniebowzięcia Matki Bożej.
Dziękuję serdecznie panie profesorze za tę rozmowę. Chciałem tutaj tylko jeszcze dodać, bo wspomniał pan o tym, że gdyby Bitwa Warszawska została przegrana, to teraz wszyscy winiliby historycy, publicyści Józefa Piłsudskiego, naczelnego wodza, choć trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy w jakim języku moglibyśmy wtedy winić i czy obecnie Polska wyglądałaby tak, a nie inaczej, gdyby nie właśnie zwycięstwo naszych przodków sprzed 100 lat. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.